Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Soczewski, podcast społeczny Lokacje. Dzisiaj rozmowa o najbardziej kontrowersyjnym, najbardziej kolorowym i z pewnością wzbudzającym największe emocje budynku we Wrocławiu, czyli o Solpolu. W sierpniu gruchnęła wiadomość, że Solpol ma zostać zburzony. Budynek autorstwa Wojciecha Jarząbka jest przykładem architektury postmodernistycznej i jest też symbolem lat 90. Oddany do użytku w 1993 roku jako dom handlowy przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu zmaga się z piętnem czasów transformacji. Nikt już nie lubi tamtych dni, pastelowych kolorów i naiwnego rozmachu. Solpol został skazany na zagładę. Ale czy na pewno? Otóż w internecie pojawia się grupka obrońców tego budynku. Solpolary i solpolarze. Osoby, które lubią Solpol i nie chcą pozwolić, aby zniknął. Szybko po urzędowej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę zorganizowane zostały protesty pod Solpolem w bronie tego budynku. Pod hasłem Solpol zostaje zorganizowano kilka wydarzeń, które zamanifestowały poparcie dla dzieła Wojciecha Jarząbka. I chociaż Zbigniew Solor, właściciel Polsatu, chce zburzyć swoją własność, to okazuje się, że Solpol jest już rzeczą wspólną. Należy do nas wszystkich. O obronie Solpolu, o wydarzeniach i protestach, które miały go bronić, a przede wszystkim o memach, rozmawiałem z Alicją Stefaniak i Maćkiem Marszałem. Maciej jest architektem i współorganizatorem protestów pod Solpolem, które organizowali wspólnie z Alicją. Alicja natomiast jest autorką profilu na Instagramie Solpol Posting, gdzie tworzy zabawne obrazki o tym, że Solpol jest ładny i chcą go zburzyć, a nie powinni. Alicję i Macieja poznałem właśnie pod Solpolem. Łączył nas iście rewolucyjny zapał, wiara w ideały i niezgoda na zburzenie tego budynku. Ale przyznam się szczerze, że w rozpaleniu gorącego uczucia do Solpolu pomogły mi właśnie memy tworzone przez Alicję na profilu Solpol Posting. Dały mi nie tylko wiele radości, ale przede wszystkim nakreśliły mi szerszy społeczny, kulturowy, a nawet pokoleniowy kontekst, w jakim funkcjonuje ten budynek. To, że nawet 20 lat po swoim powstaniu wciąż może być niesamowitą inspiracją dla całego niebanalnego Wrocławia. Nasza rozmowa ma trzy części. Najpierw rozmawiamy o osobach solpolarnych, bez których Solpolu dawno by już nie było. Trochę o protestach i akcjach, które działy się na ulicy Świnickiej. Później, korzystając z wiedzy kierunkowej moich gości, rozmawialiśmy o funkcji koloru oraz emocji w architekturze. A na końcu spojrzeliśmy na Solpol okiem faktycznie projektowym. Alicja z Maćkiem wspólnie odkryli i zauważyli rzeczy, szczegóły projektowe, które sprawiają, że Wojciech Jarząbek jest tak genialnym twórcą i wszystko już dawno przemyślał. Co z Solpolem dzieje się teraz? Stoi, ma się dobrze. Ostatnio został nawet umyty. W promieniach jesiennego słońca wygląda teraz jeszcze bardziej uroczo, jeszcze przyjemniej wyróżnia się w panoramie ulicy Świnickiej. Krążą plotki o ewentualnym wystawieniu go na sprzedaż. Krążą kolejne pomysły aktywistów i tak zwanego środowiska na nagłośnienie sprawy. Na profilu Solpol Posting pojawiają się kolejne memy i wciąż nie lubimy tam XIX-wiecznych kamienic. Tli się iskierka nadziei, że na miejscu Solpolu nie pojawi się nowy większy, przynajmniej nie w tym roku. Teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy, do sprawdzenia memów Solpol Posting, a przede wszystkim zachęcam do odkrycia piękna domu towarowego Solpol.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Cześć, jestem Maciek.
Jestem architektem. Pracuję w zawodzie szczęśliwie, w prężnie rozwijającym się biurze architektonicznym i szczerze martwią mnie losy Solpolu.
Cześć, ja jestem Alicja i robię memy o Solpolu, ponieważ również martwią mnie jego losy, a w wolnym czasie studiuję architekturę na naszej kochanej Politechnice we Wrocławiu, tak.
To może zapytam na początku, kim są osoby solpolarne?
Myślę, że to bardzo ciężko zdefiniować, ale są to ogólnie mówiąc osoby, które lubią Solpol, nie chcą jego wyburzenia. I trochę się z nim utożsamiają. Utożsamiają się z Solpolem.
Zatem, gdyby Solpol był osobą, jaką byłby osobą?
Głośną, odważną i niepasującą. W sensie jakby Solpol pasuje na ulicy Świdnickiej, ale w opinii większości nie. I bardziej może o to chodzi, że tak samo ludzie, którzy zdaniem innych nie pasują, też bardzo dobrze pasują przecież.
Więc Solpol, można powiedzieć, może być taką oazą lub Mekką outsiderów?
Ojej, to znaczy wydaje mi się, że on jakby nigdy nie miał być taką oazą Mekką. Jego powstanie wynikało z zupełnie innych pobudek, ale rzeczywiście w ostatnim czasie ten szum wokół niego i takie podejście ludzi do niego, szczególnie tych młodych i bardzo przeciwnych wyburzeniu, rzeczywiście trochę zrobiło z niego taki symbol outcasts. Rewolty? Nie, może rewolty? Nie, ale jestem fanką zespołu Outcast.
Sample byłby wujkiem.
Wujkiem?
Tak, takim wujkiem, który jest wąsaty i opowiada dosyć sprośne żarty, ale jak trochę się z nim posiedzi, to w sumie fajne historyjki i taki milutki się okazuje. Nie?
W którym momencie memy tworzone na profilu Solpol Posting Solpolu, w którym momencie one przeszły do świata rzeczywistości? I czy w ogóle, czy masz poczucie, że one w pewnym momencie tak zyskały sprawczość? I czy to było celem od samego początku?
Ogólnie celem było trochę ocieplenie wizerunku Solpolu, bo on... Jakby są różne budynki we Wrocławiu i o wiele z nich się walczy i były różne akcje w celu uratowania ich i tak dalej. A w sprawie Solpolu nie działo się nic oprócz jakichś takich postów wrzucanych na Facebooku, pod którymi natychmiast było milion komentarzy typu wyburzyć to szkaractwo. A rzeczywiście nie było jakiegoś takiego miejsca, w którym zebraliby się ludzie, którzy w jakiś sposób go lubią. Albo przynajmniej nie krzyczał, żeby go wyburzyć. Jakby to był cel, żeby po prostu w jednym miejscu zebrać taką może mini społeczność, jakichś takich, nie chcę mówić, że fanów Solpolu, bo zupełnie nie o to tu chodzi, tylko po prostu ludzi, którzy wspólnie chcą coś porobić i trochę się sprzeciwić temu, żeby on zniknął. A jeśli chodzi o sprawczość, no to nie sądzę, że ma to jakąkolwiek sprawczość. Na pewno, znaczy jedyne co udało się w zasadzie osiągnąć, no to akcje, które poszły za memami. I rzeczywiście, okej, w tym sensie można tu mówić o jakiejś sprawczości, natomiast same memy nie sądzę, że uratują świat.
No ale mówimy tutaj o akcjach, czyli o momencie, w którym osoby znające się tylko z internetu i lajkujące tylko i wyłącznie memy o Solpolu wyszli z tego Instagrama i chciały się spotkać. Chciałbym się spotkać, przyjechać, ale też ubrać w określony sposób. Jak to wyglądało to w ten moment przejścia czy wyjścia?
To znaczy, ja myślę, że jakby to nie była kwestia samego konta na Instagramie, że po prostu ludzie wyszli, tylko kwestia tego, że zostały podjęte decyzje i chodzi głównie o tej decyzji o pozwoleniu na wyburzenie. I to był taki główny bodziec i pobudka do działania. Bez tego nie sądzę, że kiedykolwiek byśmy się tam spotkali w prawdziwym życiu, ale no na pewno zebranie ludzi w jednym miejscu ułatwiło jakieś organizowanie rzeczy i choćby jakoś połączenie nas, więc to jest duży plus na pewno.
Czy ty, Maciej, czego się spodziewałeś? Ty jak zareagowałeś na to, że nagle pod Solpolem pojawili się ludzie z internetu?
Było to ekstra, w sensie, że faktycznie jakby my na początku zebraliśmy się na Discordzie, te parę osób, które tam chciało działać, faktycznie robić rzeczy. No i to była taka troszkę taka scenka, faktycznie XXI wiek, witamy i tak dalej, że znaczy Discord to jest jakby program, strona do organizacji pracy i ludzi. No, znaliśmy się na początku przez niki i to było takie, że a ty jesteś ty, a ty ta osoba i to takie milutkie bardzo. Faktycznie zobaczyć tych ludzi, zwłaszcza, że oprócz właśnie tych zaangażowanych przyszło i bardzo dużo, tak jak wspomniałeś wcześniej, ludzi z piwnicy. Chociaż nie wiem, czy to by była piwnica. Jakoś tak sobie nie wyobrażam tego mimo wszystko. Może bardziej strych? Nie wiem. No ale tak, było ekstra.
Lokacje, miejsca spotkań.
A co było? To może przypomnijcie, jakie były jeszcze wydarzenia oprócz Solpol Party?
Generalnie cała ta seria wydarzeń miała troszkę jakby pokazać Solpol z takiego trochę milszej strony i trochę ocieplić jego wizerunek, więc oprócz właśnie Solpol Party, gdzie tańczyliśmy, było również Miłego Dzionka i Smat... Nie, jak to było? miłego Solpolu i smacznej kawusi, czyli to było piknik przed Solpolem, gdzie po prostu śniadaniowaliśmy sobie pod jego strzechą. Była też Get That Solpol Look, czyli pokaz mody właśnie inspirowany latami 90., gdzie po prostu ta eksplozja kolorów była jeszcze bardziej jakby odważna, że tak powiem, ze strony tych ludzi, którzy wzięli udział. No i właśnie ostatnim takim dużym wydarzeniem, oprócz przemówienia jeszcze związanego tam z Ferenkiem Starczewskim, ostatnim protestem była Solpol zostaje, znaczy się Mówem za Solpolem, tak? I to był faktycznie protest, który najbardziej miał przypominać formę protestu. Chcieliśmy, żeby tam było właśnie więcej transparentów i też jednym z kluczowych elementów było niejako takie metaforyczne przykucie się papierowym łańcuchem do Solpolu. No ale to też miało jakby taką formę zabawową, no bo w pewnym momencie też zaczęliśmy, nie wiem, tam przez to, że był DJ Duch, którego oczywiście tutaj z tego miejsca pozdrawiamy, to atmosfera i tak była ekstra, w sensie, że w pewnym momencie zaczęliśmy tam tańczyć pociąg. To jest tańczenie pociągu, czy to jest figura pociąg.
Pod Solpolem się zbiera podpisy pod petycją. Ja nie tańczyłam pod Solpolem, ja byłam w sztabie organizacyjnym. Ale pod Solpolem tańczy się absolutnie wszystko i chyba wszystkie formy tańca można było tam zaobserwować.
No i chyba właśnie też to było najfajniejsze w tych akcjach, że sobie dla siebie nawzajem serdeczni. I to musimy zaznaczyć, te wszystkie protesty były protestami pokojowymi. Taki był plan, żeby niekoniecznie krzyczeć, protestować, domagać się, ale żeby właśnie spędzić miło czas, z tego co pamiętam.
Tak, ja jestem raczej z tego pokolenia osób, które dużo protestują i mają dużo okazji do protestowania, szczególnie w ostatnim czasie, więc no nie były to pierwsze jakieś takie manifestacje, na których byłam, były to pierwsze, które organizowałam, ale to też były jakby pierwsze tak pokojowe i tak radosne i mimo, że jakby sama sytuacja nie była wesoła, bo wszyscy mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy, że jesteśmy tutaj w smutnej sprawie, słusznej, ale smutnej, to rzeczywiście było najmniej jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji, mimo stresu, o którym właśnie mówił Maciek, że rzeczywiście no, szliśmy tam speszeni, stremowani i przerażeni, ale jakby ciepły odbiór i w ogóle sami ludzie, którzy przyszli, bardzo to ułatwili swoim podejściem i nie tylko swoim ubiorem, ale właśnie tym takim ciepłem, które przynieśli.
Lokacje łączą społeczności.
Bo oczywiście wszyscy mamy świadomość tego, jakim hejtem otoczony jest Solpol i że są ludzie, którzy chcą go zniszczyć i zburzyć. I w internecie są te osoby bardzo słyszalne, widoczne i bardzo mocno manifestują swoje poglądy. Natomiast wam się udało właśnie przez ten profil i przez akcje i spotkania jakoś zmaterializować poparcie dla Solpolu, które chyba wcześniej nie było tak widoczne. Czy to był plan, żeby właśnie pokazać siłę, że tyle jest nas, osób, którzy jednak lubią Solpol? W jaki sposób można zamanifestować jednak te pozytywne emocje na jego temat?
Tak, to znaczy ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś i też trochę już o tym mówiłam. Ogólnie nie spodziewałam się, że tych osób będzie tak dużo. Wydaje mi się, że dobrze się stało, że tak się stało i mimo wszystko zupełnie nie żałuję. Ale teraz ciężko jest mi robić kolejne memy ze świadomością, że jakby w każdej chwili Solpol może być wyburzony. Już nie jest mi do śmiechu.
No właśnie, bo też chciałem zapytać o memy, o ich tematykę. No bo memy jakby kojarzą nam się z czymś zabawnym, czymś, co ma nam poprawić humor. A memy o Solpolu jednak są tak mocno dość zaangażowane i ich celem, czy od początku było uświadamianie tej trudnej sytuacji administracyjnej jednak?
Te początkowe w ogóle były jakieś takie strasznie poważne na zasadzie XIX-wiecznej kamienicy i tłumaczenia sytuacji w ogóle architektoniczno-urbanistycznej w tym miejscu. Później zaczęły się jakieś takie śmieszki i bardziej populistyczne rzeczy. I teraz nie wiem, o czym mogłyby być. No, od początku był ten message. Jakby, chociaż nie, była taka sytuacja na początku, że na fanpage'u Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia rzucili petycję Rafała i ludzie oczywiście przyszli i w komentarzach pisali, nie no, zburzmy go, proszę, wybuszmy. I ktoś podlinkował chyba mój profil, albo w ogóle TUMF podlinkował mój profil. I pamiętam, że napisali tam, że no ale zobaczcie, przecież to jest totalnie dla beki. Oni też są zburzenia Solpolu. Ja nie miałam oczywiście konta na Facebooku jako Solpol Posting, więc nie miałam pojęcia, jak przekazać wiadomość, że nie. To jeszcze oczywiście nie wyszłam z mojej piwniczki i nie powiedziałam wszystkim, hej, to ja prowadzę to konto, więc nie chciałam z prywatnego profilu pisać, nie no, to nie jest dla beki, ja naprawdę jestem za tym, żeby go uratować. Więc byłam w takiej dość patowej sytuacji wtedy, pamiętam.
Czy wtedy poczułaś się już mniej miarą, a bardziej aktywistką?
Od początku byłam aktywistką. Memy są tylko narzędziem.
Ty Maćku, jak podchodzisz do memów, bo jakby jako osoba może starsza, może bardziej poważna, czy jako architekt praktykujący, w jaki sposób memy mogą propagować, edukować architektonicznie?
Myślę, że to jest totalnie do zrobienia, w sensie, że to faktycznie może mieć funkcję edukowania. I wydaje mi się, że tak, że memy aktualnie mogą uratować świat, przynajmniej częściowo, albo mogą w tym pomóc. No bo no, jak już idziemy w tę rozmowę o XXI wiek, witamy, no to faktem jest, że to jest Instagram i memy, no to jest główne źródło informacji. Zobaczmy przecież to, co robi Make Life Harder, przecież wszyscy tam piszą, że to jest moje główne źródło informacji, ja stamtąd dowiaduję się, co się dzieje w świecie.
Ja bardziej chciałem zapytać to, o tym, że architektura jest bardzo taka instagramowa, że są budynki, które istnieją po to, żeby być na Instagramie czasem i że na Instagramie jest dużo architektury. Jak się do tego odniesiesz?
Znaczy się, to jest trochę trudne, bo jakby dyskusja jako taka jest bardzo mała w Polsce na temat architektury. I wciąż wydaje mi się, że architektura masowo nie wyszła poza właśnie nasze wąskie grono ludzi zainteresowanych, zaangażowanych. Solpol jest właściwie pierwszym przypadkiem, kiedy właśnie ludzie z zewnątrz są tak bardzo zaangażowani, być może właśnie przez memy. Jest to jakaś taka forma komunikacji nie zakrywająca się za jakimiś takimi słowami typu dyskusji na temat tego, czy kamienica XIX-wieczna jest lepszym wyjściem, czy nie. Jest to takie bardziej zapraszające formę, ma ją memy.
Zapytam, dlaczego Solpol tak dobrze pasuje na Instagramie? Czy Solpol faktycznie jest takim instagramowym budynkiem? Czy co sprawia właśnie, że o Solpolu tak dobrze robi się memy?
To jest bardzo trudne pytanie. Ostatnio rozmyślaliśmy z moim kolegą, który chce ratować Zeto. Ja oczywiście również chciałabym bardzo uratować Zeto. O tym, że jakby o Zeto nie da się robić memów. I jest to trochę prawda. O Zeto można pisać książki i robić, nie chcę mówić poważne rzeczy, ale jakby to jest modernizm. A postmodernizm w zasadzie, no, początku był taki memiczny, chociaż no, to nie wynika bezpośrednio z jego założeń oczywiście, tylko jakby dużo bardziej pasuje do takiej formy ekspresji, jak memy, niż budynki minimalistyczne albo skromne w swoim wyrazie. No Solpol jest też w modnych kolorach. Na pewno jakby to ułatwia też fakt, że o Solpolu właśnie dyskutuje dużo osób. Nie tylko ci zainteresowani bezpośrednio architekturą, nie tylko ci właśnie zamknięci w tej bańce architektów i osób takich stricte ze świata po prostu sztuki i w ogóle, tylko po prostu jeżeli zapytasz kogoś o to, jak ocenia, nie wiem, OWO, to powie ci budynek, no tak, tak. A o Solpolu każdy ma zdanie i każdy chce to zdanie wypowiedzieć i przez to ten budynek trochę wybucha wszędzie, gdzie tylko się pojawi, tak, i prowokuje do dyskusji i przez to staje się też emocjonalny, więc dobrze pasuje do memów.
Może w ten sposób do twojej wypowiedzi, Maciek, na temat tego, że się nie mówi o architekturze, może to jest jakaś furtka do tego, że może architektura powinna być bardziej emocjonalna. Co o tym sądzisz? Czy jednak architektura to powinna być tylko bryła budynku i projekt?
O mój Boże, jakie ciężkie pytanie. Kurczę. Pytanie, czy właściwie da się zaprojektować emocjonalną architekturę? Tak zupełnie serio. Czy to nie jest jakby kwestia zupełnie społeczeństwa, żeby nadać jej emocje niejako? No bo jakby to, co się działo z Solpolem, no to są właściwie dekady historii, dekady wspomnień ludzi, którzy tu mieszkali, ludzi, którzy jakby mieli kontakt z tym budynkiem i na których ten budynek wpływał przez długi okres czasu. Dlatego w jakimś sensie on mimo wszystko stał się emocjonalny, no bo trochę tutaj z nami jest i niejako wywołuje do dyskusji. Faktycznie ta forma na pewno pomogła, ale wydaje mi się, że częścią składową też jest właśnie społeczeństwo i to, w jaki sposób ono współpracuje, nie wiem, jakby działa z tym budynkiem.
Lokacje, miejsca społeczne.
A kto teraz ratuje Solpol, kto teraz reaguje na ten budynek, napełnia go treścią emocjonalną?
Ciężko tak, wiesz, po prostu powiedzieć, kto ratuje Solpol. To nie jest tak, że tylko młodzi albo tylko starzy. Jakby rzeczywiście na pierwszy rzut oka jakby można powiedzieć, że są to sami młodzi ludzie, ale nie jest to prawda, bo bardzo często, kiedy organizowaliśmy wydarzenia, zbierali się też ludzie starsi, którzy opowiadali nam o tym, jak to się działo, kiedy było otwierane to miejsce. Tym wszystkim, w tej całej grupie brakuje najbardziej, myślę, ludzi w średnim wieku, tak naprawdę, co zresztą Adam Pacholak na Chill Out Architecture przywoływał i o tym mówił, że rzeczywiście młodzi, ci najmłodsi traktują Solpol emocjonalnie, chcą go zachować, chcą się dowiadywać o historii przeszłości, z którą nie mieli styczności. Natomiast starsi wspominają go raczej neutralnie, wspominają czas jego powstawania raczej neutralnie i nie mają z nim problemu. A właśnie ci w średnim wieku rzeczywiście mają taki dość sceptyczny, jeśli nie negatywny stosunek do niego. Więc no, nie powiem, że to są tylko młodzi ludzie. Na pewno oni się najbardziej angażują w akcje, ale też są może nie grupą docelową, tylko no, rzeczywiście te nasze wydarzenia są takie młodzieżowe i mają spontaniczny vibe w sobie. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić moją babcię, która tańczyłaby podczas Solpol Party. Chociaż nie jest to niemożliwe, myślę, że na następne ją zaproszę.
Mówiliśmy o reakcjach osób na działania na temat Solpolu, ale też pojawiło się dużo publikacji medialnych. Może to, czy cię zaskoczyło, że Solpol nagle stał się tak, może nie stał się, ale okazał się tak medialnym tematem?
Wydaje mi się, że będąc w moim miejscu, jestem trochę w takiej bańce, że myślę, że wszyscy mówią o Solpolu. Może wcale tak nie jest i z zewnątrz tak to nie wygląda. Najbardziej byłam zaskoczona tym, że był w Vogue. I był tam rzeczywiście przedstawiony jako modna sprawa. I w Noizie. W Noizie szczególnie chyba mnie zaskoczyło, bo był tam pokazany w dość taki no niestandardowy sposób, bo to nie był artykuł na temat wyburzenia Solpolu, tylko to były modne dodatki do twojego domu w kolorach Solpolu i w stylu Solpolu. Więc jakby te dwie publikacje szczególnie mnie zaskoczyły. A z pozostałych bardzo się cieszę i są wszystkie bardzo mądre i piękne, no ale to, że architekci mówią o Solpolu, nie jest raczej niczym nowym. Właśnie to takie przedostanie się do mainstreamu było najbardziej efektowne dla mnie.
Bo też jednym z haseł tych wydarzeń stacjonarnie było też to, była informacja, żeby też ubrać się w kolory Solpolu, Solpol look. Jak go ocenicie? Jak to jest Solpol look?
Solpol look. Ludzie, którzy pojawili się na tym wydarzeniu, pokazali nam rzeczy, których nawet my się nie spodziewaliśmy i nie oczekiwaliśmy. No na pewno w skład Solpol looku wchodzą kreszowe dresy i ubranie w kolorze Solpolu, w kolorze jego elewacji. ale jakby kreatywność ludzi przerosła moje najśmielsze oczekiwania tutaj i byłam naprawdę zachwycona tym, jak wszyscy pięknie się zaprezentowali.
Maciek, co ty myślisz o Solpol Look według ciebie?
Chodzi o to, że jakby Solpol Look dla mnie po prostu pokazuje troszkę takie ciepło ludzi. Jest to bardzo miłe, w sensie, że to trochę tworzyło grupę dzięki temu, że wszyscy się ubrali w ten jakiś konkretny sposób i były to przełowacze kolory, przełowacze stylizacje. To pomimo tego, że zarówno ja, jak i Alicja byliśmy straszliwie zestresowani wtedy, to było to bardzo fajne doświadczenie po prostu, takie otulające, takie, że cię troszkę poklepie po pleckach, ale też nawet i przytuli.
Solpol znany jest z tego, że jest kolorowy i chciałem was zapytać jako architektów o to, dlaczego tak rzadko w realizacjach, w budynkach, w mieście pojawiają się może nie takie śmiałe kolory, ale kolory w ogóle. Miasto kojarzy mi się z jakimiś beżami, czy z białym kolorem, czy z czarnym lub szklanymi powierzchniami. A dlaczego architekci nie lubią kolorów?
Mam wrażenie, że bardzo często w takiej dyskusji o kolorze w architekturze trochę zamyka się oczy, jak się o tym mówi. Bo właśnie wszyscy krzyczą, że Solpol jest hałaśliwy, jaskrawy i kolorowy i tylko on we Wrocławiu taki jest, podczas gdy wszystko jest białe, szare albo, nie wiem, czarne w najgorszym wypadku. Tak, ale wystarczy przejść się rynkiem i popatrzeć na kamienice, które są we wszelkich odcieniach tęczy i rzeczywiście jakby ani Solpol nie jest taki jaskrawy, jakby to się wydawało. On jest pastelowy i dość przygaszony. W sumie to w internecie na zdjęciach z podkręcanym kolorem jedynie jest jaskrawy. No właśnie pomija się to, że rzeczywiście to nie jest jedyny kolorowy budynek we Wrocławiu i mnie to osobiście trochę radzi i boli i uważam, że nie jest to dobry argument w żadnej dyskusji wyciąganie jego jaskrawości. Nie odpowiedziałam na twoje pytanie, ale...
Tak, ten kolor jest istotnym elementem projektu. Wydaje mi się, że no też nie znam się na architekturze tak dobrze, ale to też być może jest jeden z elementów postmodernizmu i Solpolu jako takiego. To jest coś, co ludzi właśnie razi, że jest taki kolorowy. Co się zmieniło?
Znaczy tak, no tutaj jakby jak już wchodzimy w takie rozmowy stricte architektoniczne, no to warto by było przypomnieć, wydaje mi się, w kontekście koloru ten cały hejt, jaki się wylewał podczas termomodernizacji budynków modernistycznych. Tak zwana pasteloza. Wydaje mi się, że jakieś osoby troszkę bardziej postronne mogą uznać, że to, co my teraz robimy, jest troszkę takim rozdwojeniem jaźni, że mówimy, że hej, że pasteloza to jest najgorsza rzecz na świecie, że tak nie powinniśmy robić, że ten kolor jest taki mech i że po co w ogóle kolor w architekturze. A z drugiej strony jakby jednocześnie bronimy budynku, który jest, no, którego kwintesencją jest kolor. I faktycznie to może się takie wydawać, takie rozdwojenie jaźni po prostu. Ale faktem jest, że no, niektóre budynki były projektowane jako takie, które miały być z założenia albo czarno-białe, albo mieć stonowane kolory, a niektóre były projektowane jako kolorowe. No, jeżeli bloki modernistyczne były właśnie głównie, właśnie czerni, biel dominowały, szarości. I to wyglądało dobrze, bo to było jakby spójne z całym otoczeniem. To postmodernizm rządził się innymi prawami, powstał w innym czasie i dla niego właśnie kluczowy był kolor, bo był pewnego rodzaju odpowiedzią na ten wcześniejszy brak koloru, który był w modernizmie.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Też jeśli operujemy już pojęciami architektonicznymi, to jakie są takie featurey Solpolu, może nie już kolorystyczne, ale takie, które sprawiają, że jest to budynek ciekawy, że on jest ciekawie zaprojektowany.
Jeśli chodzi o Solpol i to, co jest w nim ciekawego, no to oprócz koloru oczywiście, to w jaki sposób był kształtowany i w jaki sposób on odchyla się od ulicy Świdnickiej, pokazując bryłę kościoła Świętej Doroty, która nie jest przesłaniana przez Solpol, to znaczy oczywiście jakby zależy, w którym miejscu dokładnie ustawi się na tej ulicy, natomiast jest to tworzone raczej z takim szacunkiem, z próbą odsłonięcia najważniejszych części tego kościoła i aktualnie nie projektuje się raczej w ten sposób, ponieważ no, wykorzystuje się w pełni działkę, a Solpol nie zajmuje jej tak dokładnie i pełnie, jak mógłby.
A właśnie, a może to już na zakończenie. Jakie jeszcze mity czy stereotypy możemy obalić związane z Solpolem?
No nie wiem, ja na przykład bardzo chętnie bym powiedział, jeżeli już rozmawiamy o architekturze stricte, to wiele osób zarzuca Solpolowi, że jest afunkcjonalny, że jest nie do użytku i że w ogóle nic tam się nie da zrobić. A tak sobie wklepałem jakoś parę miesięcy temu rzut Solpol i to jest absolutnie bardzo, bardzo, bardzo prosty układ. Bardzo czytelny. Wszystkie funkcje, które są jakby stricte, nie wiem, tam jakaś klatka schodowa, jakieś toalety, wszystkie są upchane gdzieś tam z tyłu, a cały przód jest właściwie takim wolnym planem, gdzie można zrobić wszystko, co tylko się chce. I jest to absolutnie, absolutnie fantastyczne, no bo jakby wiele osób mówi, że nic się tam nie da zrobić, a wystarczy zerknąć na rzut i puf. Bastet.
Mój ulubiony mit, chociaż to w sumie nie jest mit, to jest bardziej takie argument, który krąży w sieci, albo w sumie nawet nie, to nie jest argument, to jest komentarz, który pojawia się pod każdą dyskusją o Solpolu, że no ten Solpol, no dobra, okej, okay, on by nawet był okej, okay, gdyby tylko stał na innej działce, na jakimś osiedlu, poza miastem, wtedy bym go lubił totalnie. A tutaj, no na rynku nie. Tylko, że właśnie w tym jest całe sedno tej sprawy, że on pasuje tylko tu, tylko na rynku, tylko na Świdnickiej, pod którą był projektowany, a na każdej innej działce byłby out of place po prostu, chyba żeby to była po prostu działka i otoczenie projektowane w ogóle pod kątem Solpolu, nie? Ale wrzucenie go gdzieś na Krzykach albo na Psim Polu, no nie wiem, czy to miałoby super skutek dla urbanistyki Wrocławia.
Też chodzi o to, żeby przestrzeń publiczna była ciekawa, różnorodna i no Świnicka jest taką ulicą dość eklektyczną, tam nie ma spójnego stylu, o czym też się zapomina.
Tak, w sensie, że to wydaje mi się, że wiele osób już o tym mówiło, ale no warto zawsze powtórzyć, że tam na ulicy Świdnickiej nic nie pasuje do niczego właściwie, bo tam te style to tam jest właściwie wszystko, co można sobie wymarzyć i to jest właściwie całe clue tej ulicy, że to sprawia, że ona jest taka fajna, że idziesz jedną ulicą i masz przekrój przez całą historię architektury i zabieranie stamtąd jakiegokolwiek obiektu trochę zaburzyłoby tę historię i zdecydowanie sprawiłoby, że ta ulica stałaby się o wiele mniej ciekawa, interesująca.
Ja mogę to trochę pociągnąć dalej, bo jakby co sprawia, że chcemy się pozbyć lat 90., a nie chcemy na przykład pozbyć się secesji, albo jaki mamy problem z właśnie tymi latami transformacji, a nie mamy problemu z gotykiem na przykład. I myślę, że dużą rolę tutaj gra to takie ciągłe rozpamiętywanie przeszłości i tym, że jakby odkryłam taką tendencję albo może, nie wiem, pozostałość w myślach nas Wrocławian, nas Polaków, że jednak chcemy zmieniać rzeczy, które już się wydarzyły, na które nie mamy wpływu. Nie? I lata 90., mimo że to było 30 lat temu, no to nadal po prostu są jak ten taki właśnie albo wąsaty wujek, którego się wstydzimy, albo nie wiem, niezagojona rana, wyrzut sumienia i bardzo emocjonalnie do tego podchodzimy. A takie lata, których my sobie nie jesteśmy w stanie przywołać, to już jest taka sentymentalna podróż, świadectwo, jedynie pozytywne emocje z tym wiążemy. A tu mamy jakiś taki niezagojony wyrzut, tak?
Tutaj mam wrażenie, że trochę robimy teraz kółeczko i niejako wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o architekturze emocjonalnej. Może w takim razie nie powinna być emocjonalna. W takim razie może od razu powinna przechodzić do codzienności. Wtedy byłaby bardziej do zaakceptowania. Nie wiem, to jest jakaś taka rzecz, którą teraz rzucam jako kontynuacja i niejako wymyślona klamra.
Ja mam wrażenie, że architektura staje się emocjonalna w momencie, kiedy jej na to pozwalamy i w momencie, kiedy wokół niej zaczyna się robić szum, a nie na zasadzie, że po prostu ktoś staje i stwierdza, ok, tu zrobię budynek, który po prostu będzie jedną wielką, chodzącą emocją i wielkim uczuciem. Chociaż jakby nie zawsze, ale jakby głównie to ludzie jako odbiorcy dopisują sobie różne wrażenia i to wynika też z wrażliwości. Nie każdy odczuwa architekturę chyba.
Mi osobiście w tych akcjach i w tym movemencie, w rozmowach, dyskusji na temat Solpolu jest to, że właśnie Solpol jest trochę odnajdują dla siebie, odzyskują dla siebie i napełniają swoimi emocjami. Młodzi ludzie właśnie, że jako milenialsi, osoby urodzone w latach 90. nie mamy tego właśnie balastu doświadczeń, transformacji ustrojowej i że po prostu możemy patrzeć na Solpol jako na fajny budynek i to, że na naszych oczach Vogue i inne modowe źródła mówią nam, że to jednak, że to faktycznie wraca do mody, to jest coś bardzo ciekawego i bardzo interesującego. To, że Solpol jako budynek staje się po prostu modny, wpływowy, influential.
Jest to bardzo piękne. Cieszę się, że żyję w czasach, kiedy Solpol jeszcze istnieje.
Za 10 lat, jak sobie życzycie, żeby wyglądał Solpol?
Jakiej przyszłości życzę sobie dla Solpolu? Myślę, że przyszłości, która nie zamykałaby go tylko w latach 90., ale takiej, która by pozwoliła mu zamieszkać jakby z nami też i w tych latach. Jeżeli ja jestem milenialsem, to też chciałbym mieć po prostu wspomnienia związane z Solpolem. Utworzony teraz po prostu. Chciałbym w nim spędzać czas i w nim się dobrze bawić w jakikolwiek sposób by to nie był.
Tak, niestety na memach zazwyczaj, jeżeli Solpol pojawia się w jakimś kontekście spędzania czasu, to te wszystkie rzeczy... Pita Cola przed niezburzonym Solpolem. Właśnie użyłam słowa przed. To wszystko dzieje się przed Solpolem, bo ciężko jest nam dostać się do Solpolu. Można oczywiście pójść do sklepu, który jest w środku, ale nie ma dla nas ludzi żyjących teraz we Wrocławiu takiej możliwości, żeby po prostu tam spędzać mile czas. Jeśli chodzi o taką przyszłość, której życzę sobie i Solpolowi również, no to jest to przyszłość, w której mogłabym po prostu robić tam rzeczy, w której mogłabym pobyć tam w środku przez chwilę, nie po to, żeby coś załatwić, ale po to, żeby móc z niego korzystać, nawet płacąc za to. Nie, no jakby ten budynek ma duży potencjał i myślę, że coraz więcej osób zaczyna to dostrzegać i ożywienie go ludźmi to byłby największy komplement i największe potwierdzenie tego, że jego powstanie miało jakiś sens.
A więc do zobaczenia w Solpolu, do czego jest zbudowany, czyli do spotkań i do miłego spędzania czasu. Do zobaczenia w Solpolu.
Cześć.
Pa, pa.
Lokacje. Audycja społeczna.
Tu masz taki długopisik, który się klika. Że mało jest już takich długopisików, które się tak klika, co nie? W sensie, że zazwyczaj już są te takie albo przekręcane, albo w ogóle. Ach, ta technologia odchodzi.
Słychać, że inżynier.
Nie mogę się doczekać nowego, większego Solpolu.